Dzień dobry. Dzisiaj redakcja BISPO ma przyjemność przeprowadzić wywiad z stypendystą Fulbrighta na University of Washington. Pan Tomasz Łysak przyjechał do Seattle parę miesięcy temu. Zapytam na początek, jakie są pana pierwsze wrażenia z pobytu w naszym mieście?
Przyjeżdżając do Seattle, w zasadzie nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Jedyne, co słyszałem o tym mieście, to że z tego miasta pochodziły zespoły grunge'owe. O uniwersytecie słyszałem też niewiele, natomiast moi znajomi, którzy pracują w Stanach na różnych uniwersytetach, mówili, że to bardzo dobry uniwersytet. No i w sumie się nie zawiodłem. Zarówno miasto jest bardzo ładne, jak i sam uniwersytet oferuje takie możliwości, których trudno się spodziewać na moim macierzystym uniwersytecie w Warszawie.
I z jakim programem przyjechał pan doktor do nas Seattle na University of Washington?
Rok akademicki tutaj składa się z trzech kwartałów, też trochę różni od systemów polskich, są dwa semestry, w związku z tym mam trzy kursy. Pierwszy kurs dotyczył mojej głównej specjalności, czyli reprezentacji zagłady. To był kurs dotyczący literackich reprezentacji zagłady. W tym kwartale uczę o filmie w okresie PRL-u i to jest taki kurs sprofilowany na kulturę i społeczeństwo. A w kwartale wiosennym będę uczył o Polsce również przez pryzmat kultury i społeczeństwa po przełomie ustrojowym w 1989 roku.
I z jakim zainteresowaniem spotykają się te kursy?
Powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony podczas pierwszego kursu, bo okazało się, że oprócz osób, które mają jakiś związek z Polską, czy to bardziej aktywne, to znaczy mówią po polsku, czy też mniej aktywne, to znaczy mają jakieś polskie korzenie, pojawiły się na moich zajęciach osoby zainteresowane tematem. W drugim kursie też mam osoby, które według mnie żadnych rodzinnych związków z Polską nie mają, więc myślę, że częściowo jest to po prostu zainteresowanie korzeniami, częściowo jest to praktyczne zainteresowanie, bo taki jest wymóg major na slawistyce. Więc myślę, że tutaj motywacje są różne.
Kto przygotowuje program, który pan wykłada później tu u nas na uniwersytecie? Czy to jest program przygotowany personalnie przez pana, czy pan dostaje jakieś wytyczne, czego uczyć?
Program jest programem autorskim. Jest takie zapotrzebowanie, to ogólne zapotrzebowanie, że zajęcia mają dotyczyć polskiej kultury i literatury i to zapotrzebowanie jest podawane w procesie aplikowania na stypendium. Natomiast konkretne treści przygotowałem sam, konsultując się z profesor Katarzyną Dziwirę, która uczy polskiego na University of Washington.
Ja bym chciał się zapytać pana o... Wspomniał pan o dwóch tematach. Pierwszy to jest zagłada. Rozumiem przez to Holokaust.
Tak.
A drugi to jest PRL. 40-lecie niekultury PRL. Mógłby pan trochę więcej powiedzieć na ten drugi temat?
Jeśli chodzi o ten drugi temat, ja nie jestem specjalistą od okresu PRL-u, natomiast interesuje mnie film i reprezentacje, czy to wizualne, czy to audiowizualne, z racji tego pierwszego tematu, to znaczy moim podstawowym obszarem badań są reprezentacje zagłady. Jako że wojna była jednym z głównych tematów polskiego kina w okresie PRL-u, te dwa zainteresowania się ze sobą łączą. Dodatkowym takim impulsem, żeby przygotować zajęcia filmowe, było to, że po wojnie kino stało się podstawowym medium dyskusji o problemach społecznych i o problemach kulturowych. Więc wydaje mi się, że tak jak w XIX wieku, tym głównym medium dyskusji społecznej była literatura, tak, w wieku XX, w drugiej połowie w Polsce, ale też w innych krajach film stał się wybranym medium. Z jednej strony medium, które było sponsorowane przez państwo, no bo nie dało się zrobić niezależnego filmu, państwo rozdawało karty i udzielało licencji na robienie filmu. Z drugiej strony pozwoliło to rozwinąć talent wielu reżyserom, którzy naprawdę robili dobre filmy na poziomie światowym.
Czyli to jednak dziedzina filmu, czyli pańska działalność i traktowanie tematu pochodzi od strony filmowej. W związku z tym pytanie do pana. Wiadomo, że film polski tego okresu był znakomity, bardzo ambitny i wiele rzeczy zostało znakomicie pokazane. Niemniej jednak wiele rzeczy nie zostało pokazanych i tych niepokazanych rzeczy wtedy już nie ma, prawda?
Czy są na półkach?
Więc tak, jeśli chodzi o temat niepokazywania filmu. Filmowcy mieli stosunkowo duży margines swobody w czasie PRL-u i mogli pokazywać niektóre rzeczy, o których trudno było mówić w literaturze, albo o których trudno było oficjalnie mówić w dyskursie publicznym. To jest jedna sprawa, ten zakres wolności. Sprawą kolejną jest to, że tematy, które można było poruszać w filmie, nie należały do jakiegoś stałego katalogu. To znaczy filmy, które powstawały w jednym momencie historycznym, mogło się okazać po kilku miesiącach, że są absolutnie nieaktualne albo pokazują rzeczywistość niezgodną z wytycznymi w danym momencie. Zresztą wydaje mi się, że taką podstawową cechą filmu jest balansowanie pomiędzy tym, co można pokazać i czego pokazać nie można, albo co jest trudne do pokazania. I oczywiście tutaj ten kontekst polityczno-społeczny PRL-u jest nie do pominięcia. Konieczność zatwierdzenia filmu, zarówno na poziomie scenariusza, jak i na poziomie gotowego filmu, w jakiś tam sposób ograniczała to, co można było w filmie przekazać. Ale z drugiej strony w polskiej kulturze od XIX wieku rozwijana była tradycja języka zupowego, mówienia między wierszami i ślady tej tradycji można też znaleźć w polskim filmie. Więc oczywiście były w polskim filmie rzeczy, których pokazać nie było można, natomiast okazuje się, że można było w polskim filmie wspominać o, w zależności od momentu historycznego, na przykład o Armii Krajowej. Oczywiście o Armii Krajowej początkowo nie można było mówić w ogóle albo źle. Natomiast potem ten obraz zaczął się komplikować. Więc wiele tutaj zależy od kontekstu historyczno-politycznego. I takie patrzenie na okres PRL-u jako pewien monolit i takie zakładanie, że nie można było, albo że pewne tematy były tematami tabu, nie do końca znajduje odzwierciedlenie w filmach, które zostały nakręcone.
To ciekawe spojrzenie. Ja chciałam jeszcze zapytać, oprócz wykładów, czym pan się interesuje i jaka jest specjalizacja oprócz tych tematów, które zostają tutaj przedstawione na uniwersytecie?
Więc tak, jeśli chodzi o moje zainteresowania badawcze, to oprócz reprezentacji zagłady, ja się interesuję jeszcze teorią autobiografii, co te dwa tematy są ze sobą w jakiś tam sposób powiązane. Interesuję się psychoanalizą i to ma związek z moim wykształceniem i odpowiedź na to pytanie jest dosyć długa. Ja studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych I moim pierwszym kierunkiem była anglistyka, gdzie studiowałem literaturę amerykańską. A moim drugim kierunkiem była polonistyka, gdzie zajmowałem się głównie polską kulturą. W mniejszym stopniu literaturą czy językoznawstwa. Potem postanowiłem połączyć te dwie specjalności i doktorat pisałem o reprezentacjach doświadczenia drugopokoleniowego, to znaczy doświadczenia dzieci ocalałych z Holokaustu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I pisałem ten doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. No i w związku z profilem tej szkoły musiałem się zdecydować, czy chcę być filozofem, czy socjologiem. No i padło na to, że zostałem doktorem filozofii. Głównie dlatego, że w swojej pracy posługiwałem się antropologią filozoficzną Jacques'a Lacana, takiego francuskiego psychoanalityka, który był aktywny od początku lat 50. do końca lat 70. I właśnie ta psychoanaliza posłużyła mi jako szkielet intelektualny dla mojej pracy doktorskiej. Więc tak jak mówię, psychoanaliza, autobiografia, reprezentacje Holokaustu, ale też sztuki wizualne, to znaczy film czy fotografia. I rzeczą, która łączy te wszystkie zainteresowania, jest kwestia tożsamości, czy też jak się mówi w filozofii, podmiotowości. Czy mnie interesowało, jak poszczególne osoby próbują dać wyraz temu, kim są w różnych mediach, od mediów pisanych, poprzez media wizualne, aż po media audiowizualne.
Czy to jest Pana pierwszy pobyt za granicą? I może troszeczkę na temat, jak dostał się Pan doktor na to stanowisko Fulbrighta tutaj w Uniwersytecie w Washington?
Więc tak, jeśli chodzi o taki długi staż zagraniczny, to jest to mój pierwszy staż. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku przez prawie 3 miesiące, kiedy kończyłem swój doktorat. Głównie byłem wtedy na Uniwersytecie Brandeis, który jest na przedmieściach Bostonu, w takim miasteczku Walton. I tam głównie się zajmowałem takimi badaniami archiwalnymi nad filmami autobiograficznymi, filmami dokumentalnymi. Część tych badań zrobiłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Był to przyjazd w zasadzie nieformalny, to znaczy ja nie miałem żadnego oficjalnego stypendium, miałem zaproszenie właśnie z Brandeisa. Byłem też w zeszłym roku na takim krótkim stażu dydaktycznym na Uniwersytecie Royal Holloway w Londynie. Jeśli chodzi o samego Fulbrighta, to myśl o tym, żeby pojechać na rok na jakieś stypendium, pojawiła się u mnie w zasadzie tuż po tym, jak otrzymałem dyplom doktorski. Próbowałem dwa razy. Pierwszy raz dwa lata temu, natomiast wtedy tylko aplikowałem do dwóch miejsc. Rok temu aplikowałem do większej ilości uczelni różnych programów. Udało się z Fulbrighta.
Czyli do dwóch razy sztuka.
Tak, do dwóch razy sztuka. Zresztą rynek stypendiów, który jest bardzo konkurencyjny w Stanach Zjednoczonych, stał się też bardzo konkurencyjny w Polsce i jest, szczególnie jeśli chodzi o humanistykę. Więc żeby dostać stypendium zagraniczne, trzeba się znacznie bardziej nagimnastykować niż było to kiedyś. O tym programie na University of Washington usłyszałem, myślę, 3 lata temu. Bo jakoś sobie przypominam, że pierwszym moim kontaktem pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się o tym programie, to było po prostu ogłoszenie gdzieś wywieszone na uczelni. To było jeszcze zanim zaczęłam aplikować. No i potem miałem po prostu w pamięci ten program, złożyłem wymagane dokumenty. I tak to się stało, że przyjechałem.
Bardzo się cieszymy. To już jest piąty rok, kiedy Uniwersytet Washington gości tutaj właśnie doktora z Polski. Także ten program nie jest aż taki stary. Pierwsza pięciolatka dochodzi końca.
Ja chciałbym wrócić do pańskiego spojrzenia na zmiany, na psychoanalizę. Jest taki bardzo interesujący pisarz w Polsce, o marze niezapomniany, ale w Chłasku. Pewien raz genialne opowiadania w Polsce. I przyjechał później do Ameryki i również napisał kilkadziesiąt opowiadań. Większość jego pobytu była związana z rejonach południowej Kalifornii, Los Angeles. Miał pan okazję przyjrzeć się jego opowiadaniom w zmianach, jakie zaszły w pisarzu, w pisaniu, podejściu do tematu, czy to jest rzecz na przyszłość?
Jeśli chodzi o Marka Chłaska, jest on jedną z moich pierwszych dojrzałych fascynacji literackich. Natomiast ja czytałem Chłaskę, kiedy byłem w szkole średniej. Było to już dosyć dawno. Mam oczywiście w pamięci te najbardziej znane opowiadania. Tutaj chyba Pętla jest najlepszym przykładem. I mam też w pamięci film, który był adaptacją tego opowiadania. Natomiast później Marek Chłasko jakoś zniknął z mojego radaru, więc nie śledziłem tak bardzo jego twórczości. Zresztą jeśli chodzi o moją znajomość literatury polskiej, to muszę się uderzyć w piersi, że ona jest dosyć kapryśna. To znaczy, ja oczywiście przeszedłem przez obowiązkowy kurs historii literatury polskiej na polonistyce, natomiast czytałem głównie to, co mnie interesowało. Więc Marka Chłaskę znam jako młodzieńcze lektury, potem do niego już nie wracam.
A co pan powie o współczesnych polskich pisarzach?
Jeśli chodzi o współczesnych polskich pisarzy, to wydaje mi się, że najciekawszym debiutem był debiut Doroty Masłowskiej. Tutaj opinie są podzielone. Część ludzi twierdzi, że Dorota Masłowska pisać nie potrafi i pisać nie powinna. Część twierdzi, że jest to wspaniałe odnowienie literackiej polszczyzny.
Co tam?
Jeśli chodzi o Dorotę Masłowską, jestem pod prawdziwym wrażeniem jej ostatniego dramatu, który się nazywa Między nami dobrze jest. Jest taką próbą zmierzenia się z...
Film
jest zrobiony na podstawie jej debiutu Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. I ta sztuka Między nami dobrze jest, dotyczy problemów świadomości narodowej w takim kontekście martyrologicznym. Dorota Masłowska zrobiła sporą karierę w Niemczech. Jej sztuka Dwoje biednych Rumunów rozmawiających po polsku była wystawiana, może nadal jest wystawiana w Berlinie. Myślę, że ta kolejna sztuka też prawdopodobnie będzie wystawiona za granicą. Jeśli chodzi o innych polskich pisarzy współczesnych, to przez długi czas byłem wielkim fanem Marcina Świetlickiego. W równej mierze wydaje mi się, dzięki jego działalności w Zespole Świetliki, ale też temu, co pisał. Wydaje mi się też ciekawym zjawiskiem, jeśli chodzi o polską literaturę, jest pojawienie się tak zwanej literatury queerowej. I tutaj przykładem jest Lubiewo Michała Witkowskiego. Jest to, myślę, zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o polską literaturę, to znaczy pisarz, który otwarcie przyznaje się do swojej homoseksualnej tożsamości i tę tożsamość, tę polską tożsamość czyni tematem swojej powieści. Myślę, że to jest coś, co w polskiej literaturze musiało się pojawić i w końcu się pojawiło. Jeśli chodzi o literaturę ostatniego dwudziestolecia, to tak jak mówiłem, pewne nazwiska jakoś przyciągają na uwagę, natomiast takiej dokładnej mapy tego, co się dzieje w polskiej literaturze, to nie potrafię bym narysować.
Ja jako bibliotekarz chciałbym podzielić się z Państwem informacją, że książka Wojna Posłowska na Słowskiej została przetłumaczona na język rosyjski i mamy nawet w bibliotece egzemplarz.
Tak.
I nie cieszy się specjalnym powodzeniem. Chociaż rzecz, prawdę mówiąc, nie jest wcale o wojnie polsko-ruskiej.
I nie ma tam żadnych Rosjan, oprócz Rosjan, którzy mogą przyjść.
Także ja myślę, że sam tytuł zawarty tutaj ta sprawa. Czy zgodziłby się Pan z propozycją, że Dorota Masłowska, młody pisarz, absolutnie rewolucyjny, jeśli chodzi o język polski, ma szansę zostania drugą Dąbrowiczą?
Trudno powiedzieć. Dorota Masłowska jest pisarką jeszcze bardzo młodą, przez niektórych hołubioną, a przez innych niezbyt lubianą.
Nie jest łatwo
faworytką.
Tak, więc czy ma potencjał? Trudno powiedzieć. Myślę, że to jest pytanie, które trzeba zadać za 10 lat, za 20 lat, czy tak rzeczywiście się stało. Sprawa kolejna jest taka, że jeśli chodzi o Gombrowicza, to te problemy, które zauważał Gombrowicz, te polskie śmieszności, te polskie gęby, były wtedy bardzo dobrze podchodowane. Natomiast wydaje mi się, że część z nich przez ostatnie 50 lat osłabła. I ta krytyka, która była możliwa wtedy, i ta krytyka, która tak bardzo wielu wtedy zabolała, jest już trudna do powtórzenia, bo zmniejszyła się liczba osób, które może ta krytyka dotknąć. Tak jak mówiłem wcześniej, kulturowa rola literatury się znacząco zmniejszyła w XX wieku. Kolejne medium, które było istotne w wieku XX, czyli film, po przełomie ustrojowym w Polsce, nie jest już tak ważna i te dyskusje światopoglądowe, które miały miejsce czy to w literaturze, czy to w filmie, myślę, że z jednej strony nie są już dla wielu osób interesujące, z drugiej strony, jeżeli miałyby być interesujące, albo jeżeli są interesujące, to one musiałyby się przenieść do mediów najnowszych. Czy tak się stanie? To myślę, że jest też otwartym pytaniem.
Mam takie pytanie. Co Pan myśli? Czy ta współczesna literatura polska, jak byłaby odbierana przez studentów amerykańskich, gdyby ją tutaj, powiedzmy, omawiać?
Jeśli chodzi o uczenie współczesnej literatury polskiej tłumaczeniu. Podstawowym problemem jest dostępność tłumaczeń. I tłumacz jest wtedy takim odźwiernym, które pewne treści wpuszcza, a innych nie wpuszcza. Więc pierwszy poziom to jest wybór tekstu do tłumaczenia, który niekoniecznie musi odzwierciedlać hierarchię wartości literackiej w polskiej literaturze. Czyli może się okazać, że bardzo dobre książki nie są tłumaczone z różnych względów. Nie ma zainteresowania, nie ma tłumacza, są zbyt trudne do przetłumaczenia. To jest sprawa jedna. Druga sprawa, myślę, jest też taka, rynek amerykański jest bardzo zapchany. Co miesiąc pojawia się kilkudziesięciu nowych powieści pisarzy. I wprowadzenie na ten rynek pisarza z innego kraju, który nie ma do zaoferowania jakichś nowych treści, a z drugiej strony takiego, który nie jest zbyt nieczytelny dla Amerykanów, może być pokłonny. Więc wydaje mi się, że są tacy autorzy, którzy dobrze by się tutaj odnaleźli. Ostatnim wielkim sukcesem jest sukces Jerzego Pilcha, który został w zeszłym roku wybrany, znalazł się na liście 25 najbardziej wpływowych powieści pisarzy według pani New York Times, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest sukces ewidentny. Z drugiej strony powieść, która została w ten sposób wyróżniona, została przez Pilcha napisana już 15 lat temu.
Jest jeszcze inny autor, Andrzej Staszczuk. Tu są przynajmniej trzy były tłumaczone jego książki.
Staszczuk jest autorem, który jest bardzo płodny i wydaje chyba książkę co roku. Za niektóre z tych książek dostaje nagrody literackie. To są rzeczywiście książki, które są tłumaczone na wiele języków obcych. Więc, przy czym jeśli chodzi o Stasiuka, to ja przeczytam kilka jego książek, to te książki, które dotyczą prowincji, wydaje mi się, że mają jakiś tam taki właśnie uniwersalny potencjał, jeżeli chodzi o zainteresowanie czytelników, że one nie są bardzo kulturowo specyficzne.
No tutaj, o ile wiem, znaczy tam przypadkowo odkryłam Fado, a nie wiem, czy to w polsku też jest Fado.
Wydaje mi się, że tak, tej książki nie.
Później jest 9 przetłumaczonych i jeszcze jeden, Raven, czyli Kruk, coś tam. Są te trzy przetłumaczone. To przypadkowo zupełnie czego innego szukałam i wyskoczyło w tym bibliotece, jest Fado, więc zaczęłam czytać przy tłumaczeniu.
Tłumaczeniu czytać.
No.
Mówiąc o tłumaczeniach, czy pan również interesuje się właśnie tłumaczeniem, mimo że po doświadczeniu ze Stanów i ze znajomością języka angielskiego, w planie będą jakieś tłumaczenia na przyszłość?
Jestem tłumaczem już od wielu lat. Tłumaczę na język polski eseje głównie teoretyczne. Do tej pory tłumaczyłem eseje związane albo z implementacjami zagłady, albo z teorią autobiografii. I przetłumaczyłem m.in. eseje Jeffrey'a Hartmana, Jamesa Younga, Doriego Lauba, a jeśli chodzi o autobiografię, to Paula Johna Eakina. Te teksty ukazują się w literaturze na świecie. Więc jeśli chodzi o eseje akademickie, to przetłumaczyłem ich kilka na język polski. Zresztą w Warszawie pracuję na Wydziale Lingwistyki i część moich zajęć to są zajęcia z dydaktyki tłumaczeń. I uczę studentów, jak tłumaczyć teksty naukowe, czy może raczej teksty humanistyczne z języka angielskiego na język polski. Jeśli chodzi o tłumaczenia na angielski, no to jest to ciężki kawałek chleba dla osoby, która nie jest native speakerem i wydaje mi się, że no lepiej to zostawić native
speaker. Ja mam pytanie do pana jako do filozofa, miłośnika prawdy. Język, literatura z jednej strony, książka, poezja, z drugiej strony mamy film i inne media. A możemy być do Magdalena, przypominając sobie starą maksymę, że message jest imieniem. W każdym razie bez względu na medium, bez względu na czas, szukamy prawdy. Filozof to jest człowiek, który pomaga nam znaleźć tę prawdę. Interpretuje rzeczy, których nie widzimy, docieka, nazywa, pomaga nam je zrozumieć i rolę w społeczeństwie. Czy tak widzi pan swoją rolę jako filozof?
Jestem z wykształcenia i zamiłowania poststrukturalistą, czyli takim badaczem, który nie wierzy w istnienie obiektywnej prawdy. Natomiast wierzę w konieczność interpretacji i też w to, że są różne interpretacje, od zupełnie złych do bardzo dobrych. I wydaje mi się, że rolą badacza, rolą humanisty jest interpretowanie. I to nie tylko interpretowanie na swój własny pożytek, tylko interpretowanie dla innych. To jest główne zadanie humanistyki. Oczywiście wszystkie te media mają swoje sposoby wyrażania pewnych treści. I w jakimś tam stopniu interpretacja powinna być dopasowana do medium. I tutaj takim moim źródłem inspiracji jest filozofia pragmatyczna, czy neopragmatyzm Richarda Rorty'ego i też kwestie związane ze wspólnotą interpretacyjną. To znaczy my jako czytelnicy w pewnych okolicznościach umawiamy się, jakie są sposoby interpretowania. Czyli jeżeli na przykład umówiliśmy się, że interpretacją filmu jest pisemna recenzja, to jeżeli ktoś nam o filmie zaśpiewa piosenkę, to mieści się to poza zwyczajami przyjętymi w tej wspólnocie interpretacyjnej. Oczywiście może się zdarzyć, że po jakimś czasie umówimy się inaczej, że recenzją filmu będzie inny film, tak jak się to dzieje w przypadku tekstów literackich. To znaczy pewne interpretacje literackie mają mniejsze lub większe walory literackie. I to zostało zauważone na gruncie poststrukturalizmu.
Więc jest taki znakomity film Lemonia do Wydziału.
Tak, który w znakomity sposób bawił się konwencjami. Natomiast ja ten film znam tylko z opowieści. Nigdy nie dalej było to.
A zobaczcie, idzie 20 stopni.
Ja wracam na chwileczkę jeszcze do uniwersytetu. Uczy pan w Polsce, uczy pan tutaj w Stanach. Czy widzi pan różnicę między odbiorem tych materiałów, które pan wykłada w Polsce i tutaj przez studentów polskich i amerykańskich? Czy są różnice?
Więc tak, w Polsce ja w zasadzie nie uczę przedmiotów polonistycznych, w sensie przedmiotów kulturowych, bo pracuję na Wydziale Lingwistyki, a nie na polonistyce, w związku z tym nie ma takiego zapotrzebowania. Ja od kilku lat prowadzę takie konwersatorium związane z moimi zainteresowaniami badawczymi. To jest konwersatorium prowadzone na potrzeby studiów międzywydziałowych, które kończyłem. I tam pokazywałem niektóre z materiałów audiowizualnych, które pokazywałem jesienią. I oczywiście są pewne różnice, natomiast jedną rzeczą, taką podstawową rzeczą, której ja się nauczyłem jako nauczyciel, jest to, że nie można robić wstępnych założeń dotyczących wiedzy słuchaczy. To znaczy, trzeba zakładać, że ta wiedza jest absolutnie minimalna. Lepiej przypomnieć coś, o czym wszyscy wiedzą, niż założyć, że wszyscy wiedzą o czymś, czego nie znają. I oczywiście te dwa obszary niewiedzy nie są ze sobą tożsame, to znaczy to, co jest, przynajmniej powinno być wiedzą oczywistą w Polsce, nie będzie wiedzą oczywistą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast byłem pozytywnie zaskoczony udziałem studentów w zajęciach. Początkowo wydawali mi się to, że dosyć nieśmiali i niechętni do udziału w dyskusji. To jakoś kłóciło się z tym obrazem studentów amerykańskich, który miałem po rozmowach z moimi znajomymi, więc trudno sobie jakoś w jednoznaczny sposób wyrobić zdanie na ten temat. Ale wydaje mi się, że uczenie nie jest tylko procesem jednostronnym, to znaczy z każdą nową grupą jest taka szansa, jeżeli nauczyciel jest odpowiednio na to przygotowany i otwarty, że nauczy się też czegoś nowego.
Dziękujemy Panu bardzo za rozmowę. Ja tylko jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, jakie są plany po zakończeniu stypendium? Czy będzie Pan podróżował po Stanach, czy wraca od razu do Polski?
Na przyszły rok.
Więc tak, jeśli chodzi o moje najbliższe plany, to po zakończeniu zajęć chciałbym pojechać do Kanady, do Whistler. Myślę, że nie, to będzie jeszcze latem, więc pojadę tam na rower i na narty. Więc taki jest mój pierwszy plan. Potem chciałbym pojechać do Nowego Jorku i jakoś w połowie lata albo będę wracał do Polski, albo spróbuję sobie jeszcze jakoś przedłużyć pobyt, żeby skorzystać z bibliotek, czy to w Nowym Jorku, czy to w Waszyngtonie. To jest taki plan minimum. Jeśli chodzi o plany bardziej dalekosiężne, to czeka mnie rozprawa habilitacyjna. Powoli się do pisania tej rozprawy przygotowuję, czytam różne książki i skrystalizował się zarówno temat, jak i zakres materiałów, więc taki jest plan naukowy. Jeśli chodzi o tłumaczenia, to na razie chyba nie będzie żadnych dużych rzeczy, jakieś pojedyncze artykuły. W tej chwili skończyłem tłumaczyć artykuł o polskim filmie Widzisz w dwudziestoleciu międzywojennym. Na razie nowych propozycji nie ma, ale one spływają wtedy, kiedy się najmniej ich można spodziewać.
Dziękuję.
Dziękuję.